Witajcie, chwała Panu. Na początek chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia od pastora Henryka Kowalińskiego ze Szczecina. Rozmawiałem z nim w piątek i prosił, żeby serdecznie pozdrowić cały nasz Kościół. Ja chciałbym rozpocząć od przeczytania fragmentu z Pisma Świętego, który jest zapisany w liście do Hebrajczyków. Pierwszy werset 12 rozdziału listu do Hebrajczyków. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Chciałbym zwrócić naszą uwagę szczególnie na ten urywek. Odrzućmy wszelkie przeszkody. W tym tłumaczeniu występuje słowo przeszkody, ale w innych przekładach na przykład jest słowo ciężar albo brzemię. I tak zacząłem się zastanawiać nad tymi pojęciami w moim życiu. I takim pierwszym skojarzeniem do tych słów, które się u mnie pojawiło, to były troski i zmartwienia. Ale ciężary mogą być też inne. Na przykład niewyznany grzech, I wyrzuty sumienia z tego powodu, życie po swojemu i tego konsekwencje, nieprzebaczenie, niezgoda. Jest tego naprawdę dużo, co może nam w życiu ciążyć. Ale ja chciałbym się dzisiaj skupić tylko i wyłącznie na troskach i zmartwieniach. Chyba każdego z nas czasami dopadają różne troski i zmartwienia. Troski mogą być różne i niekoniecznie muszą być złe. Przecież troszczymy się na przykład o nasze dzieci, czyli myślimy o nich z troską, opiekujemy się nimi i to jest dobre. Odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Widzimy, że autor tych słów przyrównuje życie chrześcijańskie do zawodów biegowych, które, jak wiemy, wymagają dyscypliny i wytrwałości. Dlatego zawodnik pozbywa się wszystkiego, co będzie go spowalniało. Kiedy niecały miesiąc temu startowałem w maratonie, to mocno zastanawiałem się, czy mam przy sobie jeszcze coś, co może mnie spowalniać podczas zawodów. Przecież miałem do pokonania ponad 42 km biegiem, więc nierozsądnie byłoby przez taki długi czas taszczyć jakiś zbędny balast. I doszedłem do wniosku, że zostawiłem już wszystkie niepotrzebne rzeczy, a przy sobie mam jedynie kluczyki do samochodu. Stwierdziłem, że przecież te kilkanaście gram nie będzie problemem. I faktycznie przez pierwsze 30 km nie były one problemem. Ale im bliżej mety, tym bardziej się martwiłem, żeby ich nie zgubić. Cały czas o tym myślałem. Bez przerwy sprawdzałem, czy dalej mam je przy sobie. Moja cała uwaga była skupiona tylko na tych kluczykach. I widzę, że podobnie jest z tymi troskami w życiu. Niby to niepozorne, jak te wspomniane kluczyki. Niby to nic takiego, niby to nie grzech. A jednak im dłużej to trwa, tym bardziej komplikuje życie. Bo z biegiem czasu troski przybierają po prostu postać zamartwiania się, niepokojenia się i właśnie to powoduje to duże obciążenie. Przecież zdarza się, że nie można spać, bo się o tym myśli. To okrada życie spokoju i radości. Obecny jest strach, który tylko zachęca do kreowania najbardziej dramatycznych scenariuszy związanych z danym zmartwieniem. I na dodatek dochodzą jeszcze emocje, które już całkowicie uniemożliwiają spojrzeć na to wszystko tak na chłodno. I myślę, że to między innymi właśnie mogą być te ciężary, o których czytaliśmy, że hamują życie z Panem. Przeciwnik podsuwa tak wiele trosk. O to, o co możemy się martwić, jest przecież całe mnóstwo. O zdrowie, o przyszłość, o pracę, o zbawienie, o stan cywilny, o wygląd, o wizerunek, o dobytek, a nawet o stan relacji z Panem Bogiem. Ale zamartwianie się to nie jest tylko problem naszych czasów. To wydaje się być obecne od zarania dziejów. I za czasów życia Pana Jezusa na ziemi też mamy z tym do czynienia. Przeczytajmy, co Pan Jezus nauczył na ten temat. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 24 do 34 wersetu. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 24 do 34. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czym więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania? Dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się, nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. Oto wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. I powrócę jeszcze do 25 wersetu. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Czy widzimy, że Pan Jezus gani tendencję do zamartwiania się. Pan Jezus gani tendencję do skupiania się wokół spraw bytowych, takich jak pożywienie i odzienie, ponieważ w konsekwencji obniża to znaczenie życia. Zauważmy, że takie zamartwianie się przyszłością jest smutne dla Pana Boga. Czyniąc to, zaprzeczam Jego miłości, zaprzeczam Jego mądrości i zaprzeczam Jego mocy. A to dlatego, bo zaprzeczeniem Bożej miłości jest sugerowanie, że Pan Bóg nie troszczy się o mnie. Bo zaprzeczeniem Jego mądrości jest sugerowanie, że On nie wie, co robi. A zaprzeczeniem Jego mocy jest sugestia, że On nie jest w stanie zapewnić mi tego, czego naprawdę potrzebuję. 26. Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Ptaki są ilustracją Bożej troski o stworzenie. Nie sieją ani nie żną, a mimo to Pan Bóg je żywi. Ponieważ w Bożej hierarchii stworzenia jesteśmy daleko zacniejsi niż ptaki, to z całą pewnością możemy oczekiwać, że Pan Bóg zatroszczy się przede wszystkim o nas. Ale trzeba jednak zaznaczyć, że na mnie również spoczywa obowiązek pracy w celu zapewnienia utrzymania, bo apostoł Paweł pisze, kto nie pracuje, niechaj i nie je. 27. Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? Zamartwianie się przyszłością nie tylko zasmuca Pana Boga, ale jest również całkowicie bezużyteczne. W moim przykładzie Pan Jezus wykazał to, zadając pytanie, kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? W innych tłumaczeniach Pan Jezus pyta, a któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Doskonale wiadomo, że nie ma to sensu. 31 i 32. Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. Oto wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Widzimy, że tu jest konkluzja Pana Jezusa. A konkluzja jest taka, że nie powinniśmy spędzać naszego życia martwiąc się tym, co będzie w przyszłości. Wtedy nasze życie będzie obciążone i podobne do osób bez Chrystusa. A mamy przecież Ojca Niebieskiego, który doskonale wie o naszych potrzebach. Jeszcze 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Gdzie widzimy, że Pan Bóg zawiera pewne przymierze ze swoim ludem. Praktycznie mówi do każdego, jeżeli Boże sprawy będą najważniejsze w twoim życiu, to ja zaspokoję wszystkie twoje potrzeby. Dlatego odpowiedzialnością moją i każdego z nas jest życie dla Pana i pokładanie w Panu Bogu ufności, że On troszczy się, a praca jest tylko środkiem służącym do zaspokojenia bieżących potrzeb. Po przeczytaniu tych słów Pana Jezusa jest pewne, że Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek był związany troską. Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek był związany zmartwieniem. Pan Bóg chce, aby każdy był od tego wolny. Pismo Święte wyraźnie naucza, że troski i zmartwienia są czymś niepożądanym w życiu za Chrystusem. I piękne jest to, że Biblia nie tylko napomina przed tym, ale daje też konkretne wskazówki, jak żyć w wolności od tych ciężarów. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział i 7 werset. Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Mamy ten przywilej, że możemy złożyć wszelkie swoje zmartwienia na Pana, mając tę pewność, że On się troszczy o nas. Prawda jest taka, że martwienie się nie jest koniecznością. Nie ma potrzeby, aby samemu nosić ciężary, skoro On jest gotowy je nosić za mnie. Poza tym martwienie się jest zupełnie daremne. Martwienie się nie rozwiązało jeszcze ani jednego problemu. Raczej dopóki nie zrzucę swojej troski na Pana, Pan Bóg nie będzie działał w tej sprawie. Bo troska to pewnego rodzaju sidło przeciwnika. Teraz 8 werset. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, krąży wokoło niczym lew ryczący, wypatrujący łupu. Jak lew ryczący. Kiedy lew ryczy, to robi dużo hałasu. Podobnie troska w życiu. Też narobi tyle larma, ale jak się później często okazuje, powód troski nie był godny poświęcenia tyle uwagi z mojej strony. Pan Bóg wzywa, aby zrzucić swoje zmartwienia na Niego. Ale jak wygląda takie zrzucanie troski? List do Filipian, 4 rozdział. List do Filipian, 4 rozdział, 6 werset. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Apostoł Paweł zachęca, żeby przychodzić w modlitwie do Pana Boga i mówić: Panie Boże, mam taki a taki problem. Proszę, abyś się nim zajął. Ja rzucam go na Ciebie. I z wdzięcznością mówić, że ten ciężar już nie jest moim ciężarem. I trwać w tym przez wiarę. Biblia naucza, że nieustannie staczamy bój wiary. A prędzej czy później będzie pierwszy tego rezultat. Werset 7. A pokój Boży, który nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzeg waszych serc oraz myśli. Pokój Boży. Pokój Boży jest poczuciem świętego odpoczynku i spokoju ducha, jaki przepełnia człowieka polegającego mocno na Panu Bogu. Ten pokój przewyższa wszelki rozum. Ten pokój stoi na straży serca i myśli. O jakże ten pokój jest potrzebny, kiedy dookoła chodzi przeciwnik, jak lew ryczący, atakujący nerwicą, atakujący depresją i uniemożliwiający sen i odpoczynek. Innymi słowy z tego fragmentu wynika, że jeżeli nie rzucę troski na Pana, to pokój Boży nie może mnie wypełnić. Ale łatwo jest mówić o troskach, albo łatwo jest mówić innym, żeby się nie martwili, kiedy nas to nie dotyczy. Albo łatwo jest się samemu nie martwić, kiedy problem jest błahy i nie ma on większego znaczenia. Ale wiemy przecież, że kiedy przychodzi poważny problem, albo okoliczności są trudne, to nie ma do śmiechu. I chcę teraz przeczytać jeden z moich ulubionych fragmentów ze Starego Testamentu, który niesamowicie buduje moją wiarę w takich sytuacjach. Druga Księga Królewska, 6 rozdział. Żebyśmy weszli w kontekst, to przeczytam od 8 do 17 wersetu. Gdy król Aramu prowadził wojnę z Izraelem, odbywał naradę ze swoimi dowódcami i ustalał: w tym a tym miejscu zasadzimy się na nich z naszym wojskiem. Wówczas mąż Boży, czyli prorok Elizeusz, słał do króla Izraela wiadomość: strzeż się, nie przechodź tamtędy, tam zasadzili się Aramejczycy. Król Izraela sprawdzał miejsce wskazane przez męża Bożego i wielokrotnie zdołał uniknąć niebezpieczeństwa. Król Aramu był tym rozdrażniony. W końcu wezwał swoich doradców i zapytał: czy nie możecie mi donieść, kto z naszych zdradza to wszystko królowi Izraela? Wtedy jeden z jego podwładnych wyjaśnił: nikt, królu mój panie. To prorok Elizeusz, który mieszka w Izraelu, donosi swojemu królowi nawet o tym, co mówisz u siebie w sypialni. A król na to: dowiedzcie się zatem, gdzie on obecnie przebywa, a pojedziemy tam i schwytamy go. I doniesiono mu: właśnie przebywa w Dotanie. Król wyprawił tam zatem konnicę i rydwany, całkiem silny oddział, i wojsko nocą otoczyło miasto. Gdy wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu wstał i chciał wyjść na zewnątrz, zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Elizeusza wykrzyknął: ach, mój panie, co my teraz zrobimy? A on na to: nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. I Elizeusz tak się pomodlił: panie, proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów. Król Aramu, dowiedziawszy się, że Elizeusz przebywa w Dotan, posłał tam swoje wojska, które otoczyły miasto nocą. Kiedy sługa proroka zobaczył rano zastęp wroga otaczający miasto, był przerażony. Ale w odpowiedzi na modlitwę Elizeusza Pan Bóg udzielił mu możliwości zobaczenia duchowej rzeczywistości. Mógł widzieć posłany przez Pana Boga zastęp koni i wozów ognistych, które miały ich chronić. Apostoł Jan też do tego nawiązuje, pisząc w jednym ze swoich listów, że ten, który jest w was, większy jest ten, aniżeli który jest na świecie. W naszej walce z troskami mamy ochronę i moc, której udziela nam Pan Bóg. Przez Ducha Świętego Pan otwiera oczy i dostrzegamy, iż On chroni nas zawsze. Kiedy prawie 4 lata temu okazało się, że spodziewamy się dziecka, była to dla mnie nieco zaskakująca, ale przede wszystkim radosna wiadomość. I tak się złożyło, że bardzo ważnym dla mnie stał się wtedy psalm 139. Ta pieśń Dawida opowiada o wszechobecności i wszechwiedzy naszego Pana. I niedługo później na jednym z badań okazało się, że łożysko ustanowiło się w bardzo niekorzystnym miejscu, co stwarza poważne zagrożenie. Dopada mnie zmartwienie. Niedługo później, jeszcze przed datą porodu, okazuje się, że waga dziecka jest bardzo, bardzo mała. Dochodzi kolejna troska. I było jeszcze kilka innych poważnych powodów do zmartwień z tym związanych. Ale muszę powiedzieć, że ten psalm 139 był dla mnie niezwykle pomocny. Żeby już nie mieszać tematów, przeczytam tylko 2 wersety z tego psalmu. 13 i 14. Psalm 139, 13 i 14. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła. Pamiętam, jak zdumiewałem się tym, że król Dawid, aby przedstawić wszechmoc Bożą, postanawia opisać właśnie cudowny rozwój dziecka w łonie matki. Budowała się moja wiara, jak się nad tym zastanawiałem. No to jest niesamowite, że z tej mikroskopijnej komóreczki tam są zaprogramowane wszystkie przyszłe cechy dziecka. Kolor oczu, włosy, kształt twarzy, wrodzone zdolności, które będzie posiadać. To wszystko, jakie to dziecko będzie pod względem fizycznym i umysłowym, zawarte jest w tej malutkiej komóreczce. Jak tak sobie człowiek to wszystko pomyśli, że z tej takiej mikrowodnistej substancji rozwinie się średnio 60 trylionów komórek, 150 tysięcy kilometrów włókien nerwowych, czyli 4 razy tyle, ile ma równik, 90 tysięcy kilometrów naczyń rozprowadzających krew po organizmie, 250 kości, nie mówię już o stawach, ścięgnach i mięśniach, to jest to nie do pojęcia, jaki nasz Bóg jest. Dawid opisuje powstanie płodu z niezrównaną delikatnością i pięknem. Pokazuje, że każdy człowiek na świecie, że każdy z nas jest osobistym Bożym arcydziełem. I kiedy sobie wtedy tak o tym pomyślałem, to stwierdziłem, że co to da, że będę się stresował? Czy to spowoduje, że łożysko powróci na swoje miejsce? Co to da, że nie będę spał po nocach? Czy to spowoduje, że dziedzic przybierze na wadze? Więc dlaczego miałbym nie złożyć swoich obciążeń na Pana Boga? Przecież tylko On jest wszechobecny, wszechmocny i wszechwiedzący. I kiedy do człowieka to dotrze, to podobnie jak Dawid, człowiek nie wytrzymuje. Zaczyna w wolności i pokoju wysławiać Pana. A dzięki Bożej łasce fakty są takie, że łożysko powędrowało na swoje miejsce, a córa urodziła się okrąglutka. Czyli wydarzyło się dokładnie odwrotnie niż w scenariuszach, które cały czas podsyłał przeciwnik. Zbliżając się już do końca, chcę powiedzieć, że zmartwienie przynosi jedynie złe myśli, negatywne emocje i jest ciężarem, który nie pozwala duchowo biec, który nie pozwala myśleć o Bożym Królestwie. Pan Bóg chce, abyś był wolny od wszelkiej troski. Bo co zmienia to, że się martwisz? Na pewno nie zmienia nic w dobrym kierunku. Co najwyżej zmienia w złym kierunku. Więc kiedy dopada cię troska, nie pozwala ci spać, nie pozwala ci logicznie myśleć, wtedy warto zaglądać do fragmentów Pisma Świętego, które na przykład dzisiaj poruszyłem, i pomyśleć na ten temat. Bo Biblia mówi, że wiara przychodzi przez słuchanie. Tak samo warto też prosić Ducha Świętego o wzrok z innej perspektywy, tak jak to było w przypadku sługi Elizeusza. Bo warto jest budować swoją wiarę, kiedy jest dobrze. Biblia mówi, żeby wszelką troskę złożyć na Pana. Jaką troskę? Wszelką troskę, czyli nie ma ani za trudnej, ani za błahej sprawy, której nie mógłbyś złożyć na Pana. Biblia podaje nawet powód, dla którego możesz złożyć wszelką troskę na Pana. Dlatego, bo Pan troszczy się o ciebie. Bo wolą Bożą jest to, abyś nie troszczył się o nic, abyś nie martwił się o nic, nie chodził w zmartwieniu, byś nie chodził w trosce. Ale wolą Bożą jest to, byś w modlitwie powierzył to Panu, żebyś przerzucił to na Niego i dziękował Mu za to, że to już nie jest Twoje obciążenie, ale że Pan Bóg się tym zajął. I być może problem jeszcze nie zostanie od razu rozwiązany, ale to, co Biblia gwarantuje, to Boży pokój, który chcecie wypełnić. To jest pierwszy rezultat szczerego przerzucenia troski na Pana Boga. Pan Bóg chce zająć się moim i Twoim problemem, bo jest łaskawy. Ale ja i Ty możemy nieco pomóc Bożej łasce, kiedy się nie martwimy. Możemy pomóc w tym sensie, że nie zrobimy jakichś nierozsądnych kroków, kiedy będziemy się martwić. I na koniec trzeba zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Czym zrzucanie troski nie jest? Zrzucaniem troski na Pana nie jest lekceważeniem swoich obowiązków. To nie jest tak, że kiedy rzucasz troskę na Pana, to już nic nie musisz zrobić. Nie. Zrzucić troskę to chodzi o pozbycie się tego obciążenia, tego bagażu emocjonalnego, które nosisz w myślach. Natomiast to, co możesz zrobić, zrób w tej sprawie. To, co jest Twoim obowiązkiem, zajmij się tym. O ile bardziej jest pełniejsze życie człowieka, kiedy nie chodzi w troskach i zmartwieniach. Jaki Pan Bóg jest łaskawy, że dał sposób na to, żeby po prostu zrzucić troski na Niego, a On ma od zawsze, na zawsze wszystko pod kontrolą. Amen.